Drodzy umiłowani bracia i siostry, myślę, że jesteśmy gotowi, aby ponownie powiedzieć chwała Panu Bogu. Myślę, że to jest wspaniałe, kiedy jako dzieci Boże, żyjąc na tej ziemi, mamy ten przywilej, tę możliwość, aby oddawać chwałę dla naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. Bo kiedy oglądniemy się wokół siebie, to zauważymy tak wiele wspaniałych dowodów, tak wiele cudownych łask wyciągniętej dłoni naszego Boga, która jest skierowana do człowieka, że kiedy człowiek może to zauważyć, to jest gotowy dzień i w noc uwielbiać, wywyższać, błogosławić i dziękować Bogu. Myślę, że ten obraz takiej wdzięczności dla Boga, kiedy człowiek docenia to, co Bóg czyni dla niego, jest opisane w opisie nieba, kiedy pewna część rodziny Bożej dzień i noc przed tronem Najwyższego Boga woła: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. I ta chwała ciągle na okrągło, że tak określę, płynie do Bożego, świętego, cudownego majestatu. Tym bardziej my ludzie, którzy skorzystaliśmy z tak wielkiego usprawiedliwienia, ułaskawienia naszego Boga, powinniśmy być gotowymi, aby ustawicznie dziękować i oddawać chwałę dla naszego Pana w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zanim podzielę się Bożym Świętym Słowem, chciałbym przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Wczoraj w zborze w Koszczynie było spotkanie bracia, praktycznie z wszystkich naszych zborów, którzy tam byli obecni, przekazywali do nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Ja pozwolę sobie na moment wrócić do tego, co brat Darek wspomniał. Dotyczy to osoby brata Jacka Frąckowiaka, który był wczoraj na tym spotkaniu. W październiku, jak wiemy o tym, dostał wylew, który, że tak powiem, prostym słowem zalał cały móżdżek. Potężne cierpienia, potężny ból, praktycznie nie mógł się ruszyć ani ręką, ani nogą. Prześwietlenia, które wtedy były robione i badania, praktycznie nie mogły pokazać, znaleźć, umiejscowić tej całej sytuacji. Modliliśmy się my, modlili się w innych zborach. Była też modlitwa w szpitalu z namaszczenie olejem w imieniu Pańskim. Wczoraj, kiedy wydawał świadectwo, prosząc o to, aby podziękować Panu Bogu za cudowną Bożą łaskę, to kiedy już opuszczał szpital i kiedy prześwietlono mu ponownie głowę, lekarze stwierdzili, że jego głowa i wszystko, co w niej jest, jest kompletnie czysta, tak jak nowonarodzonego dziecka. Chwała Panu Bogu. Niech imię Boże będzie uwielbione i wywyższone. Takim jest nasz Bóg. Takim jest Jego potęga, taki jest cudowny nasz Pan, który wyciągając swoje ręce pragnie dotykać, przenikać, ożywiać i wykonywać swoją niebiańską, potężną wolę. W czwartek przy pomocy Bożej dzieliłem się w nawiązaniu do słów męża Bożego, który powiedział, że Jan szczepił, Apolos polewał, ale Pan Bóg dał wzrost. Na bazie dziejów apostolskich, tego pierwszego zboru w Jerozolimie i w tych okolicach, gdzie była głoszona Ewangelia, mogliśmy zauważyć, na jakie działanie, na jaką postawę zboru ludzie Bóg przydawał tych, którzy powinni być zbawieni, którzy przydawał do zboru, którzy zostawali ułaskawieni krwią Pana Jezusa Chrystusa. I w nawiązaniu do tego tematu chciałbym dotknąć jeszcze jednej bardzo głębokiej myśli, którą nie tak dawno wspominałem, dzisiaj chciałbym troszeczkę głębiej i dłużej się nad nim zatrzymać. A mianowicie dla nas bardzo dobrze znane słowo pobożność. Często, kiedy mówimy o pobożności, mamy jakieś różne wyobrażenie o niej. Często, myślę, jest zła definicja postawiona dla tematu i znaczenia pobożności, którą Bóg oczekuje od naszego życia. Chcę powiedzieć więcej. Kiedy czytamy Biblię, to się dowiadujemy, że pobożność jest też Bożym darem, że pobożność jest tą Bożą łaską, która przekazuje dla naszego serca. Pobożność nie jest tylko wymogiem postawionym przed człowiekiem, przez Boga, ale pobożność jest Bożą łaską, Bożym obdarowaniem, Bożym wyposażeniem i ukierunkowaniem tego człowieka do takiego, a nie innego życia. Życia, które się podoba Bogu, życie, które odwiera, powiem tak wizualnie, skarbnicę Bożych łask i Bożego błogosławieństwa. Może rozpocznę tą swoją myśl od listu apostoła Piotra, drugiego listu męża Bożego apostoła Piotra, trzeciego rozdziału i przeczytam 10 i 11 werset. Mąż Boży, apostoł Piotr mówi w ten sposób: a dzień Pański nadejdzie jako złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, jeżeli tylko oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. Proszę zwrócić uwagę, że apostoł Piotr porusza te bardzo istotne wydarzenia, które się swego czasu wydarzą. I mówi, skoro to wszystko musi przeminąć, zwróćcie uwagę, jak powinniście prowadzić święte i pobożne wasze życie. Skoro tylko oczekujecie na ten dzień Pański, na ten nastanie Dnia Bożego. Czyli inaczej mówiąc, każdy, kto pragnie i oczekuje tego dnia powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, ma świadomość, że drogą do tego, która prowadzi do tego momentu, aby usłyszeć ten głos Archanioła, jest świętość i pobożność. Skoro ona jest tak ważna i istotna dla naszego życia, to postarajmy się na podstawie Bożego Świętego Słowa znaleźć odpowiedź, czym w oczach Boga jest ta pobożność i kiedy nasz Pan Bóg działa i wyposaża nas tym wspaniałym przywilejem, ja określę Bożym darem, Bożą łaską, jaką jest pobożność. W pierwszym liście męża Bożego Jakuba w 27, w pierwszym rozdziale listu Jakuba i 27 wersecie czytamy krótką definicję pobożności. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Myślę, że ta definicja jest taka bardzo wyraźna. Ja do tej definicji chciałbym dołączyć słowa, które Pan Jezus w swoim nauczaniu w Ewangelii Świętego Łukasza przekazał, a nawiązał to do naszych oczu. 11 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, 34 werset mówi coś takiego. Świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne. Nie tak dawno, będąc w Niemczech, słyszałem taki wniosek wyciągany na podstawie tego miejsca. Mówiący powiedział tak, że możemy to miejsce Pisma Świętego tak przenieść na codzienne nasze życie. Jeżeli moje oko jest zdrowe, które powoduje, że całe ciało moje jest jasne, nieposępne, to oznacza, że to zdrowe oko zauważa w swoim życiu to, co Bóg dla niego czyni. Zauważa łaskę, błogosławieństwo, pokój. To zdrowe oko też zauważa o innych ludzi to, co Bóg dokonuje w ich życiu. Ogląda to zdrowe oko błogosławieństwo i cieszy się, oglądając Boże błogosławieństwo wśród braci, sióstr. To zdrowe oko zauważa też ludzi potrzebujących. To zdrowe oko zauważa sierotę, wdowę, gdzie należy pomóc, gdzie należy wyciągnąć swoją dłoń, pomóc tej osobie. To zdrowe oko też zauważa ludzi ginących w tym świecie, którym trzeba zanieść Ewangelię. To zdrowe oko, tak jakbym nawiązuje tą głęboką, osobistą społeczność z żywym, świętym, wspaniałym Bogiem. Ale kiedy oko jest złe, chore, to ono nie zauważa nic innego, jak tylko wszystko, co jest negatywne. On nie zauważa radości swoich braci, sióstr, nie zauważa błogosławieństwa, nie zauważa dobra, które też są dla niego wyrządzone. On zauważa wszystko w negatywnym świetle. To złe oko, ono patrząc na czyjeś szczęście, powoduje, że w sercu człowieka budzi się zazdrość, zawiść. Że to złe oko pokazuje zupełnie wywrócony obraz, niewywiązany z Bożej łaski i z Bożego miłosierdzia. Dlatego Pan Jezus powiedział tak bardzo wyraźnie, że jeżeli Twoje oko, moje oko jest zdrowe, to i ciało moje jest jasne, wypełnione blaskiem Jezusa Chrystusa. Jeżeli moje oko jest złe, to i moje ciało i życie jest ponure, dlatego że tylko ono kieruje mnie do tego, abym patrzył na pryzmat tego wszystkiego, co mnie otacza, nie poprzez miłość żywego, świętego Boga. Jeżeli pragniemy, aby ta nasza pobożność była taką, która zauważa Boże błogosławieństwa, zauważa Bożą łaskę, zauważa wdowę i sierotę, zauważa potrzeby i potrzeby niesienia Ewangelii, to nasza pobożność, ona będzie mogła być wprowadzona w codzienne nasze życie. Jak bardzo jest uzależniona moja, Twoja pobożność od mego oka. Czy ono jest oczyszczone krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy ona jest wypełniona blaskiem, światłością żywego, świętego Boga? Czy ona jest kształtowana mocą Ewangelii Jezusa Chrystusa? Tak istotne, ważne. Jeżeli Słowo Boże nam definiuje, że prawdziwą pobożnością i kieruje na osoby potrzebujące, kieruje naszą uwagę na osoby potrzebujące, to tak bardzo ważne, abyśmy pochylili się nad nauką Pana Jezusa i sprawdzili swoje oko. Co ono widzi, co ono zauważa, gdzie ono jest skierowane i czego ono oczekuje. Dałby Bóg, aby każdy z nas posiadał to zdrowe oko. Wtedy mu otwiera się droga, aby w tej definicji męża Bożego Jakuba znaleźć odpowiedź, czym jest pobożność w moim życiu. Następnym bardzo istotnym miejscem Pisma Świętego to jest ten sam list, ten sam rozdział, tylko 26 werset. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje swoje serce, tego pobożność jest bezużyteczna. Jest następne bardzo ciekawe miejsce. I znowu nawiążę do Ewangelii świętego Łukasza, do wypowiedzi naszego mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w swoim nauczaniu w 6 rozdziale przekazuje nam bardzo ciekawą myśl. Jest to 45 werset, który na pewno dobrze znamy. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Myślę, że to miejsce Pisma Świętego jest taką wspaniałą definicją. Jeżeli pragniemy, aby nasza pobożność nie była bezużyteczna, ja powiem takie zdanie, to nie róbmy z naszego języka taką ofiarę. Dlatego, że ono i tak będzie mówić to, co znajduje się w moim sercu. Jeżeli ja jestem wypełniony miłością, będę mówił o miłości. Jeżeli ja jestem wypełniony nienawiścią, będę mówił o nienawiści. Jeżeli ja czymkolwiek jestem wypełniony, moje wnętrze, to uruchamiam mój język, który uzewnętrznia dokładnie to, co znajduje się w moim sercu. Jest tak wiele miejsc nauki Pana Jezusa Chrystusa, który właśnie bardzo wyraźnie nam pokazuje, że język nie mówi sam siebie, że tak określę, ale on wynosi na zewnątrz, uwidacznia, powoduje, że ktoś inny słyszy tak naprawdę, co znajduje się w moim wnętrzu. Czym ja żyję, czym ja się karmię, o czym ja rozmyślam, co jest sensem mego postępowania. I to po prostu wypływa. Mama, która ma małe dziecko, zwróćcie uwagę, że mimo woli zawsze w każdym temacie dotknie sprawy swego dziecka. Cieszy się, opowiada, przeżywa, smuci się, gdy coś jest innego. Ono ciągle i ciągle żyje dzieckiem. To życie wewnętrzne jej, to serce wypełnione tym dzieckiem, ono przejawia się w tym, że mama ciągle o tym mówi. Tak samo, jeżeli serce człowieka jest czymś wypełnione. Ktoś, kto fascynuje się sportem, on będzie non-stop o tym sporcie mówił. W każdej sytuacji znajdzie przyczynę i powód, aby mówić o sporcie, bo to w nim żyje, bo on tym jest wypełniony. Apostoł Jakub mówi, że jeżeli pragnę, aby moja pobożność nie stała się bezużyteczna, nie wniosła mi tą bliską społeczność z moim Bogiem, to muszę popracować, można powiedzieć, nad językiem. Ja sięgę głębiej, nad swoim wnętrzem, aby nie spowodować, że ten język będzie uzewnętrzniał to, co jest złe, niewłaściwe i niedobre. Bo on wyleje to wnętrze moje na zewnątrz. Kiedy mówimy o tej Bożej pobożności, to możemy przeczytać następną dziedzinę naszego życia, która jest tak bliska dla naszego codziennego postępowania. A mianowicie mąż Boży, apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza w 6 rozdziale, znowu tak by definiuje nam tą definicję pobożności. I mówi w 6 rozdziale 1 swojego listu do Tymoteusza i w 6 wersecie. I mówi takie bardzo krótkie zdanie. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Ja myślę, że do tego miejsca możemy przeczytać świadectwo, które jest o mężu. Apostoł Paweł wypowiada o samym sobie. Przekazuje pewną głęboką myśl, która jest zapisana w liście do Filipensów w 4 rozdziale i w 12 wersecie. I pisze w ten sposób. Umiem się ograniczyć, umiem żyć obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Ale tą swoją myśl sumuje, tak jakby podkreśla, pokazuje, skąd określę, nabył te umiejętności, że umie się ograniczyć, umie żyć obfitości, wszędzie we wszystkim jest wyćwiczony, umie się cieszyć, kiedy jest nasycony, umie też dziękować i być wdzięcznym Bogu, kiedy jest głodny, kiedy cierpi, kiedy ma obfitość i kiedy znosi niedostatek. Bo 13 werset odpowiada, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie Jezusie. Amen. Chwała naszemu Panu Bogu. Proszę zwrócić uwagę, że w tej pobożności, tym przestawaniu, tym cieszeniu się, tym odbieraniu, akceptowaniu tej Bożej drogi, którą Bóg wytycza dla każdego jednego z nas. Apostoł Paweł mówi, nauczyłem się tego. Skorzystałem z tego błogosławieństwa, ale od razu pokazuje, że źródło tej jego umiejętności, tej jego pobożności zamyka się nie w jego siłach, nie w jego mądrości, nie w jego umiejętności, ale w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Chwała naszemu Bogu. A przecież Biblia mówi tak wyraźnie, że Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. On i dzisiaj Twoje i moje serce pragnie wypełniać tą swoją potężną niebiańską pobożnością. Możemy zauważyć jeszcze jedną myśl, którą tylko przetoczę. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza pisze, abyśmy modlili się za królów i wszystkich przełożonych, bo to pozwoli nam prowadzić ciche i spokojne życie pobożności i uczciwości. Jeżeli pragniemy, aby ta pobożność kształtowała nasze życie, to zdrowe moje oko będzie kierowało mnie do tej głębokiej prawdy, która jest zapisana w Słowie Bożym. A mianowicie módl się za królów, za przełożonych, dlatego że w tym masz gwarancję cichego i spokojnego życia. A to, że pamiętasz i ustawicznie się modlisz, jest efektem, że Boża pobożność, ona dotyka, przenika Twoje serce. A jeżeli brakuje, jeżeli zapominam, być może tygodniami, być może dłuższym, krótszym okresie, zapominam o tej modlitwie, powinienem się zastanowić, jak powinienem nad sobą popracować, czy rzeczywiście w moim sercu mieszka pobożność. Ale co ciekawego, w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza w 4 rozdziale, w 7 wersecie znowuż Paweł daje nam pewną naukę. A mianowicie odczytajmy. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Ciekawe stwierdzenie. Apostoł Paweł mówi, ćwicz się w pobożności. Czyli to oznacza, że nad moją pobożnością, nad twoją pobożnością my musimy pracować. My musimy pamiętać, że drogą prowadzącą w zbawcze ramiona Jezusa, że drogą prowadzącą na dzień powtórnego przyjścia Pańskiego jest to droga, która prowadzi przez życie chrześcijanina, które życie prowadzi w pobożności, w tym zupełnym szacunku i posłuszeństwie do Bożego Świętego Słowa. Dlatego, że to ćwiczenie tej pobożności, ono wnosi pewną wspaniałą łaskę. Ten sam list, 4 rozdział, a 8 werset mówi tak. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Zwróćcie uwagę, że pobożność jest obwarowana ze strony Boga Bożymi obietnicami. Pobożność jest przydatna do każdej dziedziny, w każdej dziedzinie naszego życia. Ja nie chciałbym rozwijać tej myśli w tej chwili dotyczącej pobożności życia rodzinnego, małżeńskiego, codziennego, dlatego że tutaj moglibyśmy wejść w tą głęboką prawdę tego nauczania. Zabrakłoby nam czasu. Ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na to ostatnie zdanie, które apostoł Paweł zawarł w tym 8 rozdziale. Ponieważ ma obietnica żywota teraźniejszego i przyszłego. Można innymi słowami powiedzieć, że pobożność jest obwarowana obietnicami dotyczące teraźniejszego życia. Czyli mamy gwarancję, ten, który żyje w pobożnie, że to dzisiejsze życie na tej ziemi jest otoczone Bożą łaską, Bożą ochroną, Bożą obecnością, Bożym działaniem, Bożym współdziałaniem dla dobra życiu człowieka. Ale te obietnice wynikające z pobożności nie zamykają się tylko na tej ziemi, ale one wnoszą nas w przyszłość. Pobożność ma to do siebie, że na niej stoi pieczęć Bożej obietnicy podchwycenia Kościoła Jezusa Chrystusa. Chwała Panu Bogu. Zwróćmy uwagę, że pobożność jest rzeczą, która jest nieodzownie nam potrzebna do tego, aby kształtować w swoim życiu tą bliską społeczność z żywym, świętym Bogiem. I możemy zauważyć, kiedy wrócę się na moment do tego, co już powiedziałem, jak ważne jest moje zdrowe oko, jak ważne jest tym, czym ja się karmię, czym ja się nasycam, czym ja żyję. Starczy pójść do szpitala, szczególnie na oddział chirurgiczny czy onkologii, i pobyć tam chwilę. Nie ma możliwości dla człowieka, kiedy wyjdzie z tego szpitala, żeby nie myślał o tych tragedii ludzi, żeby nie rozmawiał o tej tragedii ludzi, żeby nie rozmyślał o tym, co widział, co żył. To serce jego zostało wypełnione. Człowiek, idąc ze szpitala, mówi i mówi ciągle o tym szpitalu i co widział. Drodzy umiłowani, to jest takim sprawdzianem dla ciebie i dla mnie. Nie sprawdzam drugiego, nie sprawdzaj drugiego, sprawdź siebie samego. Czym napełniasz twoje serce? Jeżeli szpitalem, to będziesz mówił o szpitalu. Jeżeli czymś innym, to co wynika z Bożej łaski, będziesz ciągle o tym rozmawiał. To będzie żyło w tobie. A przecież znajdujemy coś wspaniałego, że poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez trwanie, wgłębianie się w Słowo Boże, ono ma taką moc, że buduje naszą wiarę i przybliża nas coraz bliżej w objęcia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Coraz bardziej doceniamy moc przelanej krwi na Golgocie. Coraz głębiej zrozumiewamy tą ofiarę Bożego Syna, który złożył za każdego z nas. Słowo wykonało się, to słowo, które Jezus już na Golgocie wypowiedział, ono nabiera pewnej treści w naszym życiu. Z niego wypływa pełnia łaski, błogosławieństwa do naszego serca. Nasze życie jest pełne radości, pokoju, bo w nim króluje Jezus Chrystus. Kiedy sięgamy dalej do Bożego Świętego Słowa, to możemy zauważyć, że pobożność nie jest akceptowana przez otoczenie, które znajdujemy w tym świecie. Po prostu przez świat. Słowo Boże mówi w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, ciekawą myśl. Stwierdza jednoznacznie, trzeci rozdział, 12 werset. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Drodzy umiłowani, ja myślę, że kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa Chrystusa, możemy jedno powiedzieć, że nasz Pan był wzorem pobożności, kiedy dotykamy tego tematu. Ale proszę zwrócić uwagę, że najbliżsi Go nie rozumieli. Najbliżsi nie akceptowali Jego postępowania. Nie mogli się zaakceptować. Kiedy człowiek nie otwiera się na Bożą pobożność, to pobożność dla niego staje się wrogiem. Dlatego, że ona obnaża to, co jest niewłaściwe w moim życiu. I człowiek zaczyna z nią walczyć. Jeżeli nie zacznie walczyć z własnym sobą, odrzucając grzech, nieprawość i przestępstwo i szukając oblicza Bożego, to będzie automatycznie walczył z tymi, w których jest pobożność. Bo to będzie przeciwko nim. Przebożność Jezusa Chrystusa bardzo raziła arcykapłanów, bardzo raziła starszych narodu żydowskiego. Oni nie umieli tego zaakceptować. Myślę, że my to bardzo dokładnie o tym wiemy. Ale zwróćmy uwagę, co apostoł Piotr z kolei mówi, kiedy dotykamy tej świadomości i naszej gotowości, aby cierpieć za Pana Jezusa Chrystusa. Drugi list apostoła Piotra, drugi rozdział i dziewiąty werset. Umie Pan wyrywać pobożnych z pokoszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Bracie i siostro, umie Pan wyrywać pobożnych z pokuszenia. Chwała Panu Bogu. Nie zostawia Pan Bóg i w tym temacie człowieka samego. Ale jeżeli w oczach Boga dany człowiek żyje życiem pobożnym, to Bóg wkracza swoją mocą, swoją łaską, swoją siłą i On jest tym, który wyrywa. Zaczynamy zrozumiewać słowa Pawła, który powiedział, ale ja to wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, to znaczy w Jezusie Chrystusie. Umie Pan wyrwać. Jak niejednokrotnie, kiedy przechodzimy różnego rodzaju wypróbowania, doświadczenia, jak bardzo szukamy pomocy. Jak bardzo często tą pomoc Bożą oddalamy. Dlatego, że musimy doprowadzić swoje wnętrze, ubłagać swego Pana, aby powróciła ta Boża Chrystusowa pobożność w moje czy w Twoje życie. Jest tak bardzo istotne, aby tym pamiętać. Jeszcze taką jedną myśl, którą chciałbym przekazać, co jest źródłem tej Bożej pobożności. Ewangelia Pana Jezusa, Nowy Testament, bardzo wyraźnie definiuje, co jest źródłem pobożności. I jeżeli to źródło znajdzie miejsce w Twoim czy w moim sercu i im głębiej to źródło kształtuje Twoje czy moje życie, tym bardziej Boża pobożność jako Boża łaska, ona przenika, dotyka i wypełnia serce człowieka. Drugi list męża Bożego apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie apostoł Paweł pisze tak bardzo wyraźnie, przepraszam, pierwszy list i trzeci rozdział i szesnasty werset. Bo bezsprzeczna jest wielka tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zjastowany między poganami, uwierzono w Jego na świecie, został wzięty w górę do chwały. My wszyscy sobie dobrze znajemy sprawę, że to miejsce mówi o Jezusie Chrystusie. Ta tajemnica pobożności zawarta jest w osobie Syna Bożego. I tylko wtedy, gdy On króluje w Twoim czy w moim sercu, gdy On wypełnia moje wnętrze, zacytuję, użyję tę terminologię biblijną. Ta tajemnica pobożności, ona przenika, wypełnia, ożywia i kształtuje moje wnętrze. Szósty rozdział tego samego listu, trzeci werset. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością. Źródłem kształtowania pobożności, znajdowania odpowiedzi na temat pobożności jest po prostu ta święta Boża Księga. Mąż Boży, apostoł Paweł, mówi tak bardzo jednoznacznie, że Ewangelia, Jezus, nasz Pan, to są te źródła, jeżeli mogę tak określić, użyć takiego słowa, które wlewają w życie człowieka pobożność, które kształtują tą żywą pobożność w codziennym ich postępowaniu. I dlatego mąż Boży, apostoł Piotr, który zastanawiał się też nad tą myślą, tematem, przekazuje nam bardzo ciekawą myśl. My dokładnie wiemy o tej cudownej, potężnej miłości Boga, która została skierowana do naszego życia. My dokładnie wiemy o tych darach, które otrzymaliśmy w osobie Syna Bożego, jakie jest zbawienie, ułaskawienie, przebaczenie. To, co powiedziałem na początku, że pobożność jest też Bożym darem. I drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset mówi tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Chwała Panu Bogu. Proszę zwrócić uwagę, bezpośrednie stwierdzenie. Boża moc obdarowała nam wszystkim tym, co jest potrzebne do życia i pobożności. W kim? Przez co? Przez poznanie Jezusa Chrystusa. I im mocniej jestem wypełniony obecnością Jezusa Chrystusa, im mocniej jestem wypełniony Jego prawdą, Jego nauczaniem, im bardziej Jezus znajduje, że tak powiem, w moim sercu mieszkanie, tym głębiej mogę doświadczać błogosławieństwa wypływającego z pobożności. Lubimy powtarzać jako bracia i myślę wszyscy to miejsce Pisma Świętego o Jezusie Chrystusie, który jest wzorem naszej pobożności. Ale On bardzo wyraźnie pokazał, zdefiniował swoje życie dotyczące może odpowiednika oka, dotyczące języka. Mówi tak. Nic innego nie mówię, jak tylko to, co słyszałem u mego Ojca. Chwała Panu Bogu. I druga rzecz. Nic innego nie czynię, jak tylko to, czego nauczyłem się u swojego Ojca. I myślę, że to jest odpowiedzią wprowadzającą nas w tą rzeczywistą, Bożą, biblijną pobożność, którą Bóg oczekuje od naszego serca. Ale też jest pewne niebezpieczeństwo. Może się pojawić taka myśl, mając świadomość istoty, znaczenia pobożności, mając tą świadomość, że pobożność jest widoczna w działaniu, w mowie, w uczynkach, w postępowaniu, apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, tak jakby go uprzedza i mówi w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale i może od pierwszego, przeczytam troszeczkę więcej cytatów, do piątego wersetu. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, Rodzice nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się strzec. Ale tu jest też taka ciekawa myśl, że życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Pobożność jest też Bożą mocą, która kształtuje nasze życie i dodaje nam siły, abyśmy prowadzili czyste i święte życie. I dlatego apostoł Paweł w liście z kolei pierwszym do Tymoteusza w 6 rozdziale i 11 wersecie mówi tak. Ale ty, człowieczy Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. Ja myślę, że to zdanie nam pokazuje tą troskę, to zabieganie, to ciągłe staranie się, to ciągłe wzrastanie w tej cudownej Bożej pobożności. Pobożność to nie są tylko dobre uczynki. Pobożność to są dobre uczynki wynikające z miłości płynącej od Jezusa Chrystusa. Uczynki, które wypływają z odrodzonego serca, wypełnione obecnością Bożego Syna. I dlatego jest czasami takie niebezpieczeństwo, że ludzie czasami sami siebie usprawiedliwiają. Przecież my dobrze czynimy. Nie robimy jakichś złych rzeczy, więc wszystko z nami jest okej. Jeżeli mówimy o pobożności Bożej, to moje działanie, te dobre uczynki wypływają poprzez pryzmat Bożej łaski i nowonarodzenia. One wypływają z tego faktu, że miłość Boża kształtuje i wypełnia moje serca. One są bezinteresowne. Te czyny są czynione po to, aby oddać chwałę Bogu, a zarazem one się automatycznie zaczynają wykonywać. Jeżeli oko człowieka jest zdrowe, czyste, on nie musi myśleć, on nie musi sobie przypominać, on nie musi nastawiać godzinę zegarka, żeby mu przypomniał, że trzeba coś dobrego uczynić. Bo to dobre oko, ono widzi, ono ma światło Chrystusowe i zauważa te rzeczy dobre, które ma uczynić. To wypływa tak jak oddychanie zdrowego człowieka. Tylko człowiek, który choruje na płuca lub drogi oddechowe, zaczyna zrozumiewać, zaczyna pracować, zaczyna się wysilać, aby oddychać. Ale kiedy ten zdrowe oko kształtuje serce człowieka, to ono prowadzi człowieka ciągle do Bożej prawdy, do Bożej łaski, do Bożego pokoju. To nie oznacza, i nie chciałbym być źle zrozumiany, że człowiek pobożny jest to człowiek nieomylny. To jest inny temat. Stąd jest nauka Bożego Słowa, abyśmy ciągle i ciągle nad sobą pracowali i wzrastali. Dlatego apostoł Jan pisze do ludzi pobożnych, a jeżeli ktoś by was zgrzeszył, mamy orędownika o Ojca Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale wyposażenie życia chrześcijańskiego w Bożą świętą pobożność czyni, że życie chrześcijanina jest miłe, że idzie przez ten świat uśmiechnięty, że w cudzysłowie zakazy, nakazy biblijne nie są dla niego ujarzmieniem, nie są dla niego złamaniem jego woli, jego swobody. Wręcz przeciwnie, pokazują tą wolność Chrystusową. On jest wolny od tych spraw. Dla Jezusa jest gotowy wyrzec się wielu rzeczy. Dla miłości Bożej jest gotowy poświęcić wiele spraw. Tak jak Bóg dla miłości do Ciebie skierowanej poświęcił swojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie cechą pobożności, która nas kształtuje i prowadza i poprzez Bożą miłość mieszkającą w Twoim sercu prowadzi Cię, określa takim prostym słowem, od dobrego uczynku do następnego dobrego. Od tego, że cieszy się Bożą łaską mieszkającym w bracie i w siostrze. Jest takie jedno miejsce Pisma Świętego, gdzie mówi, płaczcie z płaczącymi, radujcie się z tymi, którzy się radują, cieszcie się z tymi, którzy się cieszą. Ja myślę, że płakać z płaczącym jest łatwiej, no bo jeżeli zajdziemy do domu, którym ktoś umarł, który ktoś bardzo ciężko choruje, mimo woli ta wrażliwość ludzka powoduje, że człowiek gdzieś tam się jakoś dołącza. Czasami kogoś odwiedzacie, czy odwiedzamy, gdzie coś ktoś przeżywa i mimo woli, kiedy zobaczy się gospodarzy, domowników, tych, którzy są najbardziej dotknięci tym tematem, ich łzami na oczach, mimo woli nam się zaczynają wyciskać łzy na oczy. Ale radować się z radującymi, tutaj czasami trzeba popracować. Tutaj czasami trzeba się zastanowić. Jest trudno radować się, kiedy nie ma w sercu człowieka Bożej miłości, kiedy nie ma w sercu człowieka Bożej światłości, kiedy jego serce nie jest wypełnione Bożym pokojem. On nie będzie się mógł radować, bo nawet tej radości tego człowieka on będzie się doszukiwał złych źródeł, złych intencji, aby czymkolwiek usprawiedliwić siebie, że nie raduje się z radującym. Ja myślę, że ta druga część tej wypowiedzi Pana Jezusa, ona tak naprawdę oddaje nasze, czy jest taką sprawdzianem naszego wnętrza, naszego serca, jak jesteśmy blisko od naszego wspaniałego Boga. I ostatni cytat, który chciałbym przeczytać, jest to znowu nauka męża Bożego apostoła Pawła, gdzie apostoł Paweł w liście do Tytusa w 10 rozdziale, w drugim rozdziale, bardzo znane nam cytaty 10, 11 i 12. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczająca nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pożądliwości na tym doczesnym świecie, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie, pobożnie żyli. Apostoł Paweł definiuje, co jest wrogiem pobożności. Wrogiem pobożności jest bezbożność i światowe pożądliwości. I jeżeli z tym się nie rozprawimy, nie możemy liczyć, że nasze życie, nasze serce będzie wypełnione Bożą niebiańską pobożnością. Dlatego chciałbym, drodzy umiłowani bracia i siostry, abyśmy głęboko zastanowili się nad tą myślą Bożego Świętego Słowa. To nie są wszystkie miejsca Pisma Świętego. To nie jest wszystkie kierunki wynikające z Biblii nauczania na temat pobożności przeze mnie przypomniane. Kiedy sięgamy do tego tematu, okazuje się, powtórzę jeszcze raz, że pobożność jest czymś, czego Bóg od nas oczekuje, ale pobożność jest też Bożą łaską, jest Bożym wyposażeniem, Bożym błogosławieństwem i Bożą współpracą w tym życiu człowieka, aby on z każdym dniem był bliżej swojego Boga. I pobożność, podstawą tej pobożności jest potężna miłość Boża wlana w serca poprzez moc Świętego Bożego Ducha. Chwała naszemu Panu. Dlatego, drodzy, może powstańmy wspólnie. My zaśpiewamy...